Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Witam was redakcja NHL.pl. Dzisiaj w wyjątkowo licznym, trzyosobowym składzie jest ze mną Kamil Ziętek. Cześć Kamilu.
Cześć, witajcie.
I niezawodny Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Cześć, siemanko, a niezawodnie u steru naszej audycji Michał Ruszel.
Jesteśmy w dywizji Pacific dzisiaj. Obiecane omówienie ostatniej dywizji, to znaczy może inaczej, ostatnie omówienie dywizji, trzy poprzednie możecie znaleźć na naszym portalu, te audycje, które z Adrianem przy pomocy naszych słuchaczy, bo tam były łączenia, wykonaliśmy pewne analizy, wypowiedzieliśmy pewne twierdzenia i w Metro, i w Atlantic, i w Central, więc dzisiaj naturalnie należy zakończyć ten format, tę sagę obiecaną do zakończenia w lipcu, więc akurat wyjątkowo udało nam się dotrzymać słowa, bo dzisiaj 30 dzień miesiąca, więc jesteśmy i możemy zameldować prawie że wykonanie zadania. No, za 45 minut do godziny czasu będzie ono wykonane. Najważniejsza wiadomość od was dla mnie, Kamilu, Jurczaku, wielkie dzięki. Słychać dobrze wszystkich troje redaktorów i to jest dla mnie absolutnie kluczowe. Możemy lecieć dalej, no ale zanim polecimy, to ja mam dla was takie ogłoszenia duszpasterskie. Wiem, że to na mszy świętej katolickiej zazwyczaj te ogłoszenia na końcu, ale ja zawsze na końcu już zapominam o nich i albo nie ma czasu, musimy stawiać kropkę, uciekać, bo lecimy w dalsze trybiki naszego życia. Więc na początku, tak mi będzie łatwiej. Dwa ogłoszenia. Pierwsze, zakreślcie sobie grubym flamastrem, albo na razie długopisem, o może, żeby tak było, długopisem bądź ołówkiem, natomiast na pewno zakreślcie datę 10 października. Dlatego, że coś się szykuje dla fanów NHL w Polsce, szykuje się spotkanie, zlot. Na razie nie zostało to szerzej omówione w żadnym gronie. Tak tutaj powiem nieskromnie, że pewnie zaskakuje też kolegów redaktorów. Natomiast spotkanie jest planowane. Dosyć poważne spotkanie jak na nasze dotychczasowe doświadczenia, bo też zaangażowane są w to pewne zewnętrzne czynniki czy też osoby. Więc ten zlot ma okazję, może okazać się najbardziej profesjonalnym, największym, jaki stworzyliśmy. A mamy tych spotkań za sobą 7 bądź 8. Kilka razy w Krakowie, udało się za granicami kraju spotkać w Pradze, była Warszawa, był Rzeszów. Teraz wychodzi na to, że będzie ponownie Warszawa. Zaangażowane są w to, przynajmniej na razie w rozmowy, ale dosyć już konkretne, dwa podmioty, które nas wspomogą, dzięki którym nie będziemy się borykać z takimi kłopotami, z jakimi zawsze przy okazji zlotów się borykamy, czyli jakiś budżet na zabawę, czy na kawę, herbatę lub inne trunki. Porządna miejscówka do oglądania, to mogę zapewnić, że rozważana jest bardzo porządna lokalizacja w mieście stołecznym. No i inne atrakcje. Także naprawdę z perspektywy budowania społeczności z lotami, jak teraz zapatruję się na to, co 10 października może się ciekawego wydarzyć, no to serdecznie już w tej chwili zapraszam. Mam nadzieję, że nic się nie wysypie. Szczegóły będziecie mieli na naszym Facebooku, na naszym portalu, no i pewnie też i szerzej w innych krańcach internetu będziecie mogli o tym usłyszeć. Bo zapowiada się fajnie. Mam nadzieję, że ja nie zepsuję tego wszystkiego tymi wciąż prowadzonymi rozmowami, więc na razie może nie będę zdradzał więcej, żeby tego nie wysypać, albo żeby później nie było, że nie dotrzymałem obietnic wyborczych. No ale nie kandyduję nigdzie, więc raczej mnie nigdzie nie rozliczycie za te obietnice. 10 października jest fajny terminarz. Możecie sobie zerknąć, to jest praktycznie pierwszy dzień tego nowego sezonu, który nam tam wystartuje końcówką września. To jest pierwszy dzień, w którym dostępne mamy fajne mecze o tych dogodnych porach europejskich, 19-21. Duży naprawdę wybór spotkań. No i będą dogodne warunki do tego, by oglądać je razem. Na razie to chyba tyle. Muszę uciąć w tym momencie, ale taki myślę, że fajna zapowiedź. Będę o tym wspominał w naszych podcastach i na portalu. Im bliżej tej daty, im bardziej będę konkretne miał informacje, tym lepiej będziecie też informowani. Postaram się na bieżąco to robić. Oczywiście zaproszenie. No to jest takie już pierwsze zaproszenie dla naszych najwierniejszych fanów, słuchaczy i czytelników. Co dalej? Drugie ogłoszenie. No tutaj już zapomniałem tego drugiego. Niestety, jestem dzisiaj średnio przygotowany z notatkami. Pewnie na końcu sobie przypomnę i coś krzyknę.
Ja już tutaj na krawędzi kanapy siedziałem po prostu po tym pierwszym dużym ogłoszeniu. Już nie mogłem się doczekać tego suspensu. Nie mogłem wytrzymać, a ty mówisz teraz, że zapomniałeś. No bardzo przykro.
Drugie było znacznie mniejsze. Już nie pamiętam, o co chodziło, ale to była znacznie mniejsza sprawa, taka organizacyjna. Widocznie nie była nawet na tyle istotna, żebym ją zapamiętał, chociaż chciałem to zrobić na początku, to zrobię pewnie gdzieś na końcu, gdy mi to wleci z powrotem do głowy. A my ruszamy z dywizją Pacific, dywizją specyficzną z mojego punktu widzenia w takim ogólnym ujęciu, dlatego że tutaj naprawdę działy się potężne rzeczy, natomiast działy się, mam wrażenie, w określonych tylko lokalizacjach. W określonych klubach mamy tutaj, myślę, że świetnie się składa i staraliśmy się z Adrianem, żeby zaangażować Kamila akurat w tę audycję, w ten stream, ponieważ okazuje się tutaj niezbędnym głosem, dlatego że jego ulubione kluby, kluby, z którymi sympatyzuje Kamil, czyli San Jose Sharks i Edmonton Oilers, były zaangażowane w poważne ruchy, takie ruchy, które mają swoje odzwierciedlenie i odbiły się jakimś szerszym echem na tle całej ligi. A więc, Kamilu, będę cię wywoływał dzisiaj pewnie często do tablicy, natomiast też idealny timing naszego streamu, przyznajcie, rzadko się to udaje w lato, zwłaszcza w lipcu, gdzieś tam po 20, po 15, gdy już mamy taką suszę hokejową, NHL-ową, gdy rzadko dostajemy jakieś naprawdę duże, ważne wiadomości. No i akurat przełożyliśmy z wczoraj stream. Wczoraj jakby się odbył, to też by się to udało, natomiast no w niczym to nie przeszkadza, żeby dzisiaj podyskutować o tym, jakże ważnym, rekordowo historycznie, no nie wiem, ale na pewno ważnym dla kontekstu nadchodzącego sezonu, nadchodzących 5 lat, kontrakcie McLeana Celebriniego. Już rekordowym, no ale tych rekordów biliśmy ostatnio kilka, w przeciągu ostatnich miesięcy, kilka rekordów wielkości zarobków, tej wysokości średniej wypłaty dla hokeistów. No i wbił nam się w to McLean Celebrini. Oceny tego kontraktu zazwyczaj są pozytywne, natomiast myślę, że przedstawimy tutaj różne punkty widzenia. Jestem bardzo ciekawy, Kamilu, jak ty postrzegasz ten deal dopięty przez Mike'a Greera z San Jose Sharks, dopięty przez agenta i rodzinę McLeana Celebriniego, oczywiście parafowany przez niego samego. Czy ty widzisz świat od wczoraj w tęczowych tylko kolorach?
Doskonałe pytanie, jak zwykle. Tak. Ja jestem zdania, że wydarzyła się rzecz doskonała, także z punktu widzenia San Jose Sharks jako organizacji, bo chociaż są pewne ale pod tytułem, ale przecież Celebrini mówił, że będzie dawał tutaj, prawda, pewien opust po to, żeby troszeczkę zwiększyć możliwości w salary cap klubu i nie będzie wyciągał maksimum. W sumie nie wyciągnął maksimum, no też taka jest prawda. A po drugie mówimy o tym, że zdecydował się na rozwiązanie 5-letnie, które stało się w ostatnich dniach czymś mega popularnym wśród młodych hokeistów. I jednocześnie mówimy o gościu, który dostał kontrakt no, najwyższy w historii. Natomiast mam wrażenie, że trzeba to rozpatrywać z kilku perspektyw, przynajmniej ja na to patrzę z kilku perspektyw. Z perspektywy takiej podstawowej, a mianowicie myślę, że Mike Greer musiał się napatrzyć na to, co wydarzyło się z Leo Carlsonem i wiedząc, jaki potencjał tkwi w osobie McLeana Celebriniego, po pierwsze, nie wyobrażam sobie, żeby mógł przy okazji tego pierwszego dużego kontraktu Celebriniego liczyć na jakąś mega zniżkę i raczej nie o to tutaj powinien zabiegać. Po drugie, musiał sobie zdawać sprawę, że w przyszłym roku, gdyby klub San Jose zwlekał z tym kontraktem, mogłaby się powtórzyć akcja z Ta akcja, która miała miejsce przy okazji historii z Philadelphia Flyers i Leo Carsonem. I tutaj moglibyśmy znowu mówić o jakimś rozbijaniu kompletnie banku. I to też mogło być kłopotliwe dla ekipy San Jose, bo to nawet nie tyle, że kłopotliwe pod względem finansowym, co pod względem wizerunkowym bardziej. Więc myślę, że oni zrobili bardzo, bardzo dobry ruch. A tak kolejna perspektywa, na którą ja chciałbym zwrócić tylko uwagę, to jest kwestia tego, o jakim graczu mówimy, bo owszem, wszyscy patrzymy na Celebriniego przez pryzmat tego stu kilkunastopunktowego sezonu, jaki ma ten chłopak za sobą, tego, co prezentował na Igrzyskach Olimpijskich, tego, co prezentował na Mistrzostwach Świata, tego, że z nim na lodzie San Jose Sharks to była po prostu ekipa, której chwilami mogliśmy wręcz nie poznawać. Z nim na lodzie punktującym Sharks wygrali 37 z około 50 spotkań, kiedy Celebrini zdobył chociaż punkt. Kiedy zdobywał więcej niż punkt, te statystyki Celebriniego to było na zasadzie 26 zwycięstw, 3 porażki i chyba 2 porażki po dogrywce, więc no to są kosmiczne liczby. To jest człowiek, który odpowiada za rekordy klubowe, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych punktów w przypadku gry 5-5, liczba zdobytych goli w takich sytuacjach. To jest facet, który wyrównuje rekord Joe Thorntona, jeżeli chodzi o liczbę 3-punktowych występów w minionym sezonie, więc to wszystko pokazuje, o jakim niebywałym talencie i wpływie na drużynę mówimy. I ja tutaj chciałbym dodać tylko jeszcze jedną rzecz, bo to są oczywiście takie suche liczby, którymi fajnie się operuje, natomiast to, jak postrzegany jest Martin Celebrini w lidze przez innych, myślę, menedżerów, ale też przede wszystkim przez innych hokeistów, to najlepiej właśnie świadczy o ta cała sytuacja z powierzeniem mu funkcji kapitana reprezentacji Kanady, utrzymaniem tego stanowiska, tej decyzji pomimo pojawienia się w drużynie Sidneya Crosbiego na Mistrzostwach Świata teraz wiosennych. I to jak gdyby pokazuje, jak nieco inną pozycję wśród zawodowych hokeistów ma Celebrini w stosunku do McDavida. O McDavidzie od początku słyszeliśmy głosy, że wszyscy powtarzają, że to jest no, ponadprzeciętny, niezwykły talent, hokeista wybitny i tak dalej. Natomiast tam nie słyszeliśmy o tym, że to jest lider z prawdziwego zdarzenia. Tam nikt o 19-letnim McDavidzie, nie przypominam sobie przynajmniej ja, a trochę jednak obserwowałem rozwój tego gracza, żeby tak podkreślano tę jego dojrzałość w połączeniu z taką właśnie charyzmą, z tą mocą oddziaływania na drużynę. Tu mamy więc pokaz tego, o jakim zawodniku mówimy. Tu mówimy o zawodniku, który dla mnie w tej chwili jawi się jako ktoś, kto może bardzo łatwo połączyć w sobie cechy McDavida i Crosbiego. Stać się kimś naprawdę wszechstronnym i być może nawet kimś na miarę Wayne'a Greckiego. Więc to wszystko składa mi się, te kilka perspektyw, to wszystko składa mi się na tą ocenę, że tutaj zrobiono doskonały ruch i w żaden sposób trudno z nim polemizować.
Adrianie, w tej samej drużynie zostajemy też przy kontrakcie McLeana Celebriniego, a więc nie wypuszczam cię daleko. Zastanów się, jeżeli będziesz chciał pokierować swoją wypowiedź w tym kierunku, jaki horyzont teraz mamy po tych no, trzech nowych, dużych kontraktach, czyli Bedard, czyli Leo Carlson i McLean Celebrini. Nie odlatujmy za mocno w stronę Leo, ponieważ no, do Anaheim Ducks przejdziemy później, zostaniemy jeszcze i wrócimy do Kamila, jeżeli chodzi o całokształt lata w wykonaniu rekinów. A ja odpowiem na czacie tymczasem, zanim oddam ci, Adrianie, mikrofon, bo Marcin od razu sprytnie wychwycił, że ta rzecz, to ważne drugie powiadomienie, które miałem w głowie, ale które mi gdzieś wypadło, no to było powiadomienie o tym, żeby na ten zlot zabrać ze sobą flaszkę. Marcinie, to nie o to chodziło, ale dziękuję, że mi też o tym przypominasz. Rzeczywiście ja myślę, że nasi fani i ci, którzy na zlotach byli, czy też planują być, no oczywiście znają takie detale, wiedzą, że trzeba przyjechać przygotowanym, trzeba przyjechać dobrze naoliwionym i no i nastawić się na dobrą zabawę przede wszystkim na takim spotkaniu. Także dzięki za tę przypominajkę, a ja sobie przypomniałem w międzyczasie, o co mi chodziło. Też taki leak, taka rzecz, nad którą pracuję po cichu, ale mogę się tak myślę powoli przymierzać do mówienia wam o tym, że będzie nowa wersja portalu. Na nowy sezon NHL.pl będzie w nowej odsłonie, nowocześniejszej, bo ten nasz szablon WordPressowy i w ogóle portal liczy sobie już paręnaście lat, więc no będzie pewna modernizacja. Nadchodzą te czasy, powiedzmy sobie, już troszkę innej wizualizacji, inaczej to powinno wyglądać. Ja mam tego świadomość, nigdy nie miałem na to czasu, a teraz troszkę się zebrałem, korzystając z off-seasonu i pracuję nad tą wersją. Pewnie w październiku ona ujrzy światło dzienne, ułatwi wam to sporo. Będzie aplikacja do korzystania na telefonie, która, mam nadzieję, będzie wysyłać skuteczne powiadomienia o nowych tekstach, o naszych audycjach i tak dalej, i tak dalej. Tym się chciałem pochwalić. Prace trwają. Są na takim stopniu, powiedziałbym, zaawansowanym, ale jeszcze nie pozwalającym wam uchylić rąbka tajemnica wizualnie. Mówię więc o tym tutaj na podcaście, gdzie zawsze lubię was informować, naszych słuchaczy, jako pierwszych o takich rzeczach, bo to są największe świry, słuchają streamów i podcastów hokejowych w Polsce. Jest to egzotyka, więc dziękuję wam, że jesteście i dzięki temu macie pierwsi takie info. Kamil Jurczak w międzyczasie, gdy mówiłeś, Kamilu Ziętku, też zaznaczył, że 10 października, wtedy gdy planujemy to spotkanie, będzie o 22 mecz Edmonton Oilers, San Jose Sharks. No i zaznaczył też Kamil Jurczak, że no nie wyobraża sobie, żeby redaktora Ziętka tam zabrakło. Skoro jest spotkanie, jest zlot i jest taki mecz do zobaczenia razem, no to tych drużyn akurat, myślę, że Kamilu tutaj odpowiednio wcześniej ci daje znać, że musisz sobie tam zakreślić ten dzień w kalendarzu i w miarę możliwości urlopowo, może się uda poza urlopem dotrzeć do stolicy.
Zaznaczone. Zobowiązuję się, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby... I jeszcze nie wiedząc nawet, i dzięki tutaj za informację dla Kamila, ale nie wiedząc jeszcze, że taki mecz się tam akurat w tak doskonałej porze napatoczy, to pomimo tego i tak sobie zaznaczyłem bardzo szybko, ale w takim układzie to już po prostu podkreślam grubą kreską.
Tak, tak. To jest sobota, gdyby ktoś tam jeszcze teraz nie sprawdził po tym, co powiedziałem, także powinno być miło i przyjemnie i dostępnie w miarę dla wszystkich. Sobota, Warszawa, myślę, że te wszystkie rzeczy sprzyjają. Dla tych, którzy by mogli tutaj jakoś ponarzekać, to podpowiem jeszcze, że przed tym meczem Edmonton-San Jose jest strasznie wytrawny, aż wykręca twarz klasyk New Jersey Devils kontra Vancouver Canucks. Także dla tych, którzy są koneserami takiego NHL-owego hokeja, raczej spoza playoffów, to też coś się znajdzie. Adrianie, myślę, że już masz swoją wypowiedź i jestem bardzo ciekawy, gdzie nas zabierzesz.
No skoro jesteśmy cały czas w San Jose i jeżeli mam się odnieść do tego kontraktu Celebriniego, to na pewno postaram się zrobić to krócej niż zrobił to Kamil, bo generalnie Kamil, mam wrażenie, starał się przekonywać wszystkich, że to jest dobry deal, a ja jestem już dawno w gronie przekonanych i uważam, że wielkim zwycięstwem Mike'a Greera, menedżera Rekinów, jest to, że załatwił ten temat już teraz. Wielkim zwycięstwem jest też to, że nie doszło faktycznie do podpisania tego maksymalnego kontraktu, który mógłby wynosić tam w okolicach 22,5 miliona dolarów, a jest 18,800, więc to wcale nie jest taka mała zniżka, której udzielił klubowi Celebrini, bo jeżeli szukamy gdzieś gracza, który tego maksa naprawdę tak realnie mógł zażądać, to patrząc na metamorfozę, na transformację San Jose Sharks przez ostatnie 24 miesiące, no to nie przypominam sobie postaci, która tak bardzo odmieniłaby jakikolwiek klub w NHL, jak zrobił to Celebrini właśnie w ostatnich 2 latach. I on spokojnie mógł tego maksa zażądać i zresztą powiedzieli w San Jose, że oni by tego maksa mu dali, byli na to gotowi. I trochę tej obniżki jednak dał. No ale w sumie trochę ciężko się oswoić z tymi kwotami, które tutaj padają, bo ja tak naprawdę dopiero co oswoiłem się z tym, że topowi skrzydłowi tej ligi, jak Rantanen, jak Marner, jak Kyle Connor biorą kontrakty rzędu 11-12 milionów, a my jesteśmy dzisiaj już na pułapie takim, że gracze biorą po 18 i to nie jest ostatnie słowo, bo skoro w tym sezonie budżet klubów, ten maksymalny pułap wynosi 104 miliony, a za rok ma wynosić 113, czyli wzrośnie jeszcze o kolejne 9 milionów. No to taki Matthew Schaefer w New York Islanders to za rok to na 1000% przekroczy 20 milionów za sezon. I zastanawiam się, czy nie przydałoby się jednak w pewnym momencie trochę ustabilizować tych finansowych warunków, bo trochę można zwariować. I mam wrażenie, że od tego dobrobytu też trochę wariują kluby, bo pozostając w San Jose, no to trzeba powiedzieć, że pozostałe ruchy rekinów były takie dość... No właśnie, jakby ta czapka już teraz miała tych milionów ze 150, bo przecież ściągnięto dwóch obrońców, którzy zarabiają bardzo, bardzo dużo. A czy to się tak do końca pokrywa z ich jakością, to bym nie powiedział, bo mamy kontrakt dla Jacoba Trouby. 32-latka na 4 lata za ponad 8 milionów. Transfer Darnella Nurse'a, czyli jednego z najgorszych kontraktów NHL, tak przekrojowo za ostatnią dekadę. I to też zawodnik, który no, już jest po 30. Oczywiście ten kontrakt dzisiaj nie waży tyle, ile ważył jeszcze te właśnie 4-5 lat temu, ale nadal jest ciężką dość umową. Tak samo te uzupełnienia w ataku, które się pokazały w San Jose. Mason Marchment zakontraktowany na 6 sezonów, na 5 sezonów, przepraszam, za niecałe 7 milionów. W trakcie sezonu mieliśmy umowę dla Kiefera Sherwooda, też kolejny skrzydłowy po 30, który tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 12-18 miesięcy nam się gdzieś objawił jako w miarę skuteczny, produktywny skrzydłowy NHL i on też nagle dostaje 5-letnią umowę za prawie 6 milionów. No tak dość łatwo rozdysponowany ten cały budżet, który był dookoła najważniejszych postaci, no a te najważniejsze postaci, jak widzimy, jak Celebrini, no to też trzeba na nich tych pieniędzy mieć dużo odłożonych.
A ja w międzyczasie, jak mówiliście panowie, uruchomiłem też ankietę dla naszych słuchaczy. Jak oceniasz kontrakt Celebriniego? I tu ujawniam też moje podejście do tej umowy. Ja napisałem dwa teksty o tej planowanej najpierw, a teraz już realnej, rzeczywistej umowie McLeana z San Jose. I troszkę się tam poczepiałem tego PR-u Celebriniego, tego co mówił w wywiadach, chociażby nagrywkach do EA Sports, czyli do tego, gdy został twarzą nowej gry, która dopiero nadchodzi, no ale to też dużo znaczy w środowisku hokejowym, NHL-owym. McLean zresztą też odebrał, nie wiem czy odebrał, ale został uznany najlepszym graczem roku przez IIHF. To też ma swoje znaczenie, jeżeli chodzi o taki kontekst ogólny. Ja mam też ciepłe podejście do tego kontraktu, chociaż musiałem się tam w sumie sam ze sobą pokłócić trochę. Najpierw odnosiłem się do tych PR-owych obietnic, później troszkę się przyczepiłem, że zamiast rabatu obiecywanego wyszedł rabacik, ale to dalej jest bardzo dobra umowa dla dwóch stron. A myślę, że moi rozmówcy wyczerpali akurat ten temat. Adrian zaczął następny, ale ja zanim oddam Kamilu tobie głos w sprawie obrony San Jose, tych pozostałych ruchów, to też odwołam się do czatu, do Marcina Wójcika, który napisał: McLean Celebrini to będzie najlepszy gracz ligi. Bedard czy Leo nie podjadą. Ten sam Marcin zresztą napisał: nie jestem w stanie zrozumieć tego Darnella Nurse'a. I zaraz Kamil będzie tłumaczył, bo może on jest w stanie zrozumieć i może nam jest w stanie wyjaśnić, o co z tym chodzi. Ja spotkałem się z takimi, Kamilu, wyjaśnieniami, czyli z tą przebudową obrony Sharks, no bo trafia tam Nurse, trafia tam Trouba, trafia tam Kesselring, że to jest taka, no może nie nowa, ale wdrożenie tej filozofii hard to play against, żeby było ciężej grać przeciwko San Jose. Ma to być też pewna polisa dla młodzieży, tej rosnącej w obronie, żeby dać im troszkę więcej czasu na to, żeby byli gotowi na wielkie czasy rekinów. Polisa dla młodzieży, która gra w ofensywie, czyli żeby oni mieli tych dużych gości do ochrony, do fizyczności. Nurse 193 cm, Trouba 191, Kesselring najwyższy 196 centów, a więc to naprawdę są wieże dołożone do tego składu. No i jest też doświadczenie z finałów, czy to Marchmenta, czy Darnella Nurse'a, doświadczenie playoffowe. No właśnie, czy ja już wyczerpałem te argumenty obronne obrońców sprowadzonych w tym off-season do San Jose Sharks?
Niełatwą rolę powierzył nam Mike Greer, kiedy zdecydował się na te szczególnie dwa ruchy, czyli umowa Jacoba Trouby i w ślad za tym transfer Darnella Nurse'a, bo gdyby ograniczył się do jednego z tych dwóch ruchów, dużo łatwiej byłoby to wytłumaczyć, także w kontekście tego, o czym powiedziałeś, czyli wcześniejszego pozyskania Michaela Kesselringa i tej trzyletniej umowy, którą były gracz Sabres otrzymał. Natomiast z drugiej strony powiedziałeś to o tym, że rzeczywiście starają się tłumaczyć to w San Jose tym, że musimy być mocni, musimy być fizycznie przygotowani na to, żeby postawić się rywalom, bo chcemy grać o coś więcej niż tylko ewentualny udział w playoffach, czyli już mamy większe aspiracje i potrzebujemy do tego ludzi doświadczonych, ludzi zapewniających odpowiedni poziom fizycznej gry również. Natomiast delikatną obroną z mojej perspektywy jest jednak to, jak w ogóle znowu ten rynek transferowy, rynek kontraktowy wygląda, bo jeżeli narzekamy, że Jacob Trouba dostaje 8 milionów przez 4 kolejne lata i jest to dużo, ja się zgadzam, to jest dużo, to jest długo, to jest niewdzięczny kontrakt w takiej globalnej skali. Przejęcie w 100% kontraktu Darnella Nurse'a przez San Jose Sharks, no to jest rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem i jak gdyby te wcześniejsze przymiarki chociażby do przenosin Nurse'a na wschód, do Bostonu, czy do Pittsburgha, czy do Filadelfii przede wszystkim, bo tam jemu teoretycznie najbardziej zależało, żeby się znaleźć właśnie w ekipie Flyers. A wszędzie mówiono o tym, że bardzo duża część tego kontraktu powinna pozostać po stronie Edmonton, żeby w ogóle doszło do tej transakcji. Tutaj Mike Greer wykonał ogromny gest dobrej woli w stosunku do Stana Bowmana, menadżera Oilers, więc to wszystko mi się jak gdyby składa w taką dość krytyczną ocenę tego ruchu. Natomiast z drugiej strony to, co chciałem powiedzieć, jeżeli mówimy o 8 milionach Trouby, no to jak mamy traktować ponad 4-milionowy kontrakt niedawnego wieżowca z San Jose Sharks, wcześniej właśnie z Edmonton Oilers, Winniego Darne, który dostaje taki 4-letni kontrakt w Waszyngtonie i słuchajcie, ja w żaden logiczny sposób, mimo że gość jest mega sympatyczny, tak jak zdołałem go gdzieś tam poznać przez pryzmat jego wywiadów jeszcze w czasach właśnie gry w Edmonton, jawi się jako super sympatyczny, zresztą tak był odbierany przez kolegów z szatni, bardzo dużo ciepłych słów pod jego adresem padało, natomiast no, to jest 2 metry jeżdżące po lodzie z tak ograniczoną umiejętnością czegokolwiek poza tym, żeby być przy własnej bramce i stanowić tą swoją wielkością fizyczną jakąś przeszkodę dla rywali. I takiemu człowiekowi płaci się 4 miliony przez 4 lata, ponad 4 miliony, no to komuś, kto ma i większe doświadczenie, i większe ogranie, i przynajmniej w założeniu większą rolę ma do odegrania w drużynie, no nie sposób zapłacić mniej albo niewiele więcej, tak? No, skoro tak do tego podchodzimy, to jest taka moja delikatna próba obrony tutaj tych pieniędzy, które Jacob Trouba otrzymał. I dodatkowo to jest to, co Michale powiedziałeś i na tym chyba ten wątek skończę. Rzeczywiście ta defensywa Sharks w najbliższych latach będzie się bardzo mocno zmieniała. Tam już Sam Dickinson jest tym graczem, który wchodzi w rolę obrońcy do top 4, tak, do pierwszej czy drugiej pary i on ma być tym, który niebawem będzie grał główne skrzypce, jeżeli chodzi o niebieską linię w powerplayu. Jest Luca Cagnoni, też bardzo uzdolniony facet. Dodatkowo te ruchy, które wykonał przed draftem Mike Greer, pozwoliły pozyskać 2 naprawdę bardzo uzdolnionych graczy do defensywy, czyli tam mamy Ryana Lina i Kitona Verhoffa. I tak naprawdę to pokazuje, że tych wieżowców, których pozyskano, ja wcale nie przewiduję, że oni dotrwają do końca tych swoich kontraktów w barwach San Jose. To może być tak, że za 2, maksymalnie 3 lata będą się ich pozbywać. Oczywiście będzie to kosztowne, będzie trzeba coś tam dorzucić, może zachować dużą część kontraktu, ale to przypuszczam, że Mike Greer brał pod uwagę i dlatego to jestem w stanie zrozumieć, to jestem w stanie gdzieś tam próbować wytłumaczyć, aczkolwiek z zewnątrz wygląda to kiepsko. No 17 milionów na 2 takich ananasów jak Nurse i Trouba.
Z wody, z samej wody wyskakujemy, przenosimy się na terytorium i wodne, i na ziemię, i też lekko do powietrza, a więc Kaczory z Anaheim. Adrianie, trochę temat już oklepany, to chyba jest złe słowo, bo on dalej grzeje, dalej jak sobie uświadomimy, jakie rzeczy się działy tam na przestrzeni tych ostatnich tygodni w biurze. Myślę przede wszystkim u Pata Verbeeka, Anaheim Ducks, dyrektora, menadżera, który musiał podjąć trudne decyzje, który nie miał łatwego lata. To naprawdę jest warte jeszcze przypomnienia, bo my o sytuacji Leo Carsona no, przy okazji podcastów raportowaliśmy, rozmawialiśmy o tym, ale myślę, że trzeba na to popatrzeć teraz z perspektywy i nowych kontraktów, i ruchów rywali z dywizji, i też tego całokształtu, bo skład Anaheim Ducks, mam wrażenie, że jakbym stawiał taką ocenę, kto idzie w górę, kto idzie w dół, jak to wygląda, to jest takie lustrzane odbicie San Jose Sharks, to znaczy obrona też przebudowana, ale mam wrażenie, że bardziej rozebrana.
W drugą stronę.
Tak, w drugą stronę, dokładnie. Czyli takie lustro, które cię odbija i no, zniekształca obraz, tak? Raczej powoduje, że wyglądasz brzydziej, bo mi rekiny się teraz no, podobają, co by tu nie mówić, ten skład, to gdzie oni mają upside w następnym sezonie. No ale jak patrzę na Anaheim Ducks, to mam całkowicie odmienne wrażenie. Nie wiem, czy je podzielasz. No i chciałem się właśnie o tym całokształcie od ciebie czegoś dowiedzieć.
No ja myślę, że to połączenie Anaheim i San Jose to w ogóle może być historia najbliższego sezonu, bo nie zdziwi mnie kompletnie, jeżeli nastąpi mijanka i Sharks wejdą w rolę tego, czym byli Anaheim w tym sezonie, czyli zespołu wracającego do playoff po latach, zespołu, który w tych playoff zrobi sporo hałasu. No, a Kaczory, no, powiedzieć, że to był nieudany off-season, to jest nic nie powiedzieć. Ja też tego nie przewidziałem. Ja też nie miałem takiego oglądu tej sytuacji, że tak źle to się może wszystko w Anaheim potoczyć. No ale najgorsze, że tej świadomości i tego oglądu nie miał Pat Verbeek i jego współpracownicy, bo naprawdę to, jak to wszystko się rozlazło, a to jeszcze nie jest koniec przecież, bo po wyrównaniu umowy Leo Carlsona zostało im niecałe 10 milionów dolarów. W sytuacji, gdzie jeszcze kontraktu na następny sezon nie ma Cutter Gauthier, czyli chłopak z 40 golami przy swoim nazwisku w poprzednim sezonie. Tutaj też tanio nie będzie. To nie będzie kontrakt na poziomie 6, 7 ani 8 milionów. To też będzie dwucyfrówka co najmniej. A tych pieniędzy na ten moment nie ma, więc trzeba tutaj jeszcze kolejne kroki zrobić. Czy to będzie odejście Franka Vatrano, czy Alexa Killorna, czy Chrisa Kreidera, a może dwóch nazwisk z tego grona, które wymieniłem? To trudno powiedzieć. W każdym razie praca nie jest skończona, a zespół wygląda po prostu personalnie gorzej już w tym momencie. A tych osłabień jeszcze nie jest koniec. Naprawdę nie wiem, co wydarzyło się z obroną Anaheim, która w zeszłym sezonie, zwłaszcza w końcówce, po tym jak pozyskali na playoffy Johna Carlsona, bardzo mi się personalnie podobała. Była bardzo taka, powiedziałbym, uniwersalna, bardzo różnorodna i bardzo głęboka. A dzisiaj patrzę na to, co zostało w obronie Kaczorów. Jest Jackson Lacombe, jest Paweł Mintiukow, który dostał też wysoki kontrakt trochę awansem, trochę w związku z takimi dużymi nadziejami, ale na pewno jeszcze tego tak stricte nie potwierdził na lodowisku, że jest takim wielkim talentem. A dalej, no to już jest naprawdę straszna bieda w defensywie Anaheim i to wygląda mi na zespół, który może wypaść z hukiem z playoffowego grona po tym off-season, który mieli. To był fatalny off-season. Po takim off-seasonie to menedżer powinien tracić robotę, mówiąc krótko.
O, i to mi się podoba. W końcu mamy hot take. Adrian Kowal żąda głowy. Pata Verbeeka.
Ja no, już mam tym bardziej jeszcze jeden wątek tylko, jeżeli pozwolisz. No bo nie masz załatwionych takich ważnych rzeczy jak Gauthier, jak Carlson, a bawisz się w kontrakty tak Nika Jensena, 35+, obrońca na 2 lata. Wydajesz pieniądze na graczy pokroju Jeff Mallott i AJ Greer. To są inwestycje, które od tak na pstryknięcie palcem zabierają ci jakieś tam 8 czy 9 milionów pod czapką płaca. To są postaci, które naprawdę można gdzieś zastąpić, dając szansę komuś z American Hockey League w tej czwartej formacji, czy wystawiając na większe minuty w obronie, nie wiem, Druhelsona czy Iana Mura. Nie potrzebujesz tego Nika Jensena mieć, a zaczynasz w ogóle swoje działania od tych postaci trzecioplanowych, łatasz czwartą formację, szukasz weterana do obrony. Tacy ludzie są do dzisiaj jeszcze dostępni na wolnym rynku pokroju Nika Jensena, a ważne postaci zostawiasz na później i to jest błąd kardynalny.
A patrzę na aktualny skład Anaheim Ducks i muszę przyznać, że no, przeraża mnie, jak on jest fatalnie w tej chwili zbudowany. Może coś się tutaj jeszcze zmieni, ale te nadzieje są znikome, bo wiemy, jak niewiele zostało tam takiej przestrzeni operacyjnej. Patrzę na obronę, o której wspomniałeś, Adrianie. Szkoda mi tego Jacksona Lacombe przede wszystkim. Pawła Mintiukowa też, chociaż ten kontrakt jego to też jest wyraz małej paniki, czyli tego, co zasiał menadżer Philadelphia Flyers. Paweł Mintiukow no, bardzo szybko, bardzo łatwo dostał ten nowy swój kontrakt, ale to jest chłopak oczywiście z potencjałem, więc szkoda mi jego i Jacksona Lacombe'a, którego tak świetnie pamiętam i moim zdaniem był jednym z top 3 graczy tej ostatniej serii Vegas kontra Anaheim w playoffach. Znakomicie grał ten chłopak, a teraz będzie musiał się dwoić i troić, bo ci partnerzy ich z obrony to nie są postaci, które chyba wyrosną na jakichś wielkich bohaterów. Tutaj bardzo ostrożnie powiem i na tym może zakończę, ale patrząc nawet w ofensywę i tak wiem, że kibice Kaczorów łechtają się trochę, czy łagodzą rany tą myślą, że no ale tego Carlsona mamy, dobrze zrobiliśmy, musieliśmy to zrobić. No tak, tylko że drugim centrem w tym zespole ma być Mikael Granlund. Czekamy dalej tak naprawdę na rozwój Beketa Senekę. Zobaczymy, co on pokaże w dalszym ciągu swojej kariery. Różnie to bywa. A poza tym mamy ludzi, którzy tak naprawdę nadają się na... No, jeżeli nie natychmiastową, to gdzieś w bliskim okresie sprzedaż po prostu i to nie za jakieś wielkie asety. Mamy tutaj weteranów, którzy chyba już osiągnęli swoje maksima. Pytanie zadałem na czacie, wmieszam to w moją wypowiedź, ankieta dla was. Bardzo fajna wypowiedź Adriana, też z którą się zgadzam, a właściwie teza czy pytanie, czy będzie Mijanka Dax z Sharks? San Jose do playoffów, a Anaheim poza. No i co? I pewnie pójdę z tym pytaniem, bo wy już odpowiadacie na naszym czacie YouTube'owym. 4 głosy wszystkie na tak. Kamilu, na to pytanie też bym chciał od ciebie usłyszeć odpowiedź. Może być ona nie taka strasznie wyczerpująca, bo też od razu chciałem cię wpuścić w tematy prowincji Alberta, ale nie te, o których myślisz. No tylko lokalnego rywala Edmonton Oilers, czyli Calgary Flames, bo uznaję, że to był taki, o dziwo też, ku zdziwieniu niektórych, klub, który jeszcze coś zrobił, bo potem przejdziemy do tych klubów, które takim naprawdę skrótowcem chyba potraktujemy, bo nic wielkiego się nie zadziało w pozostałych obozach, ja mam takie wrażenie. Natomiast ty najpierw mi odpowiedz, czy będzie Mijanka Dax Sharks, a potem możesz przechodzić płynnie do spraw Calgary Flames. Tam jeden ważny transfer i myślę, że warto się nad nim pochylić.
Jeśli nie będzie takiej Mijanki, no to będzie to duża niespodzianka i nawet nie dlatego, że w San Jose zadziało się to, co zadziało, tylko to, co się zadziało w Dax jest tutaj moim zdaniem dużo większym wyznacznikiem, bo mówimy o drużynie, wspomniałeś chociażby Jacksona Lacombe'a, który nie tylko w serii przeciwko Vegas, ale i we wcześniejszej serii przeciwko Edmonton Oilers błyszczał i był tym, który w wielu momentach nakrywał czapką Conora McDavida i robił to naprawdę w sposób taki, że nawet sympatycy Edmonton Oilers patrzyli z podziwem na poczynania tego gracza. I teraz widzimy Dax, którzy rozpadają się w oczach. To, co powiedział Adrian odnośnie osoby Pata Verbeeka, też uważam, że Pat Verbeek tutaj bardzo mocno zapracował na to, żeby jego los się dość mocno zmienił i żeby jednak już nie kierował taką organizacją w takim wymiarze, więc tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli nie dojdzie do takiej zamiany miejsc między Sharks a Dax, to będzie to duża niespodzianka i tutaj Sharks są naprawdę w doskonałej pozycji wyjściowej, zwłaszcza, że Pacific Division po raz kolejny udowadnia, że jest dywizją trzech prędkości. przyzwoitej, żadnej i gorszej niż żadnej. W tej drugiej prędkości, czyli prędkości żadnej, są Calgary Flames. Niestety. I to ja już wielokrotnie mówiłem. Dla mnie to, jak potoczyły się losy Calgary Flames w ostatnich 4-5 sezonach, to jest rzecz niebywała. Z klubu, który był przeze mnie uważany wręcz za synonim rozsądnego, zdroworozsądkowego, bardzo takiego wyważonego działania, stali się no, czymś na miarę Edmonton Oilers gdzieś tam sprzed 15 lat, czyli z nie wiem, przełomu pierwszej, drugiej dekady XXI wieku. Klubem, który donikąd nie zmierzał przez bardzo długi czas i rzeczywiście w tej chwili, czyli ten off-season, który obserwujemy, daje taki promyczek nadziei, że coś drgnęło w tych Flames. To nie jest drgnięcie, które spowoduje, że za rok będziemy o nich opowiadać jako o uczestnikach batalii playoffowej. Nie potrafię w to uwierzyć, no ale pojawienie się tego pomysłu z zakontraktowaniem Simona Nemca, tak, Nemeca, z tym nowym kontraktem ponad 7-milionowym, to jest ruch, który pokazuje, że jest pomysł na to, jak budować nową ekipę płomieni. Jest pomysł na to, żeby gdzieś tam próbować jednak tę drużynę dość mocno wstrząsnąć też personalnie. Pożegnano graczy pokroju Lomberga, Olofsona, Colemana czy Oliego Mate. Pozyskano wspomnianego Simona Nemeca, Maksima Cyplakowa, jest Jacob Middleton, jest kilku graczy o trochę mniej spektakularnych nazwiskach, dużo mniej spektakularnych, co najmniej jakby Maksim Cyplakow był spektakularnym nazwiskiem. Okej, okay. Przepraszam, sam ze sobą tutaj stoczyłem dyskusję, bo do mojej głowy dotarło to, co zacząłem mówić a propos spektakularności. No tym niemniej jest jakiś taki impuls, że mamy pomysł. Mamy pomysł, chcemy coś zrobić, tylko potrzebujemy teraz czasu, dużo czasu. To Flames to nie jest teraz ekipa na działanie na najbliższe 2-3 lata, to może być działanie na najbliższe 5-6 lat. Tu kibice w Calgary muszą się oswoić z myślą, że przejdą drogę, która była udziałem chociażby wspomnianych Sharks, że będą szorować po dnie przez 3-4 najbliższe sezony, ale to się odbędzie kosztem tego, że ta drużyna się postawi od nowa na nogi i jak już się postawi na nogi, to zacznie dorabiać poszczególne elementy swojego ciała od korpusu poprzez górne kończyny po głowę kończywszy i to będzie wymagało tych kilku lat bardzo bolesnej przemiany, ale wierzę, że akurat Flames są w stanie to zrobić, bo oni zawsze jawili mi się jako tacy, którzy potrafili bardzo rozsądnie podchodzić do swojego istnienia w lidze, szczególnie w tych ostatnich dekadach. I to, co zrobiono z nimi przez ostatnie lata, to jest dla mnie rzecz naprawdę niepojęta.
Kibic, fan dobrze nam znany, nam, mówię tutaj uczestnikom grupy messengerowej, na którą zapraszam, NHL Polska, tam gdzie możecie się wymieniać wiadomościami, chętnie piszecie, zwłaszcza w trakcie sezonu, ale i w off-seasonie tam hokejowe świry wymieniają swoje zdanie. Jam niezależny, kibic Anaheim Ducks, dostałem od ciebie jakieś wiadomości, ale nie wiem, za pośrednictwem YouTube'a i nie do końca wiem, o co w nich chodzi. Mam nadzieję, że nie masz żadnych problemów technicznych i że jesteś z nami. Wynikałoby z tych wiadomości, ale nie wiem też właśnie, jak je odczytywać do końca. Tutaj parę rzeczy naraz ogarniam, więc przepraszam cię, że nie jestem w stanie ci w żaden inny sposób odpowiedzieć. Adrianie, dla ciebie zadanie z jednej strony łatwe, z drugiej trudne, bo wrzucę cię w taki bardzo szeroki worek teraz, czyli zapytam, na jakiej przerzutce jadą Calgary Flames? Tutaj wypowiedź Kamila, możesz się do niej odnieść albo jakieś nowe wnioski nam zaserwować. A także chciałem cię zapytać o ten peleton, tak go nazwę, bo ja przynajmniej przygotowując się, czy rozmyślając o tym, co dzisiaj będziemy mówić i patrząc na to, co zrobili, czego nie zrobili, LA Kings, Seattle Kraken, Vancouver Canucks czy Vegas Golden Knights, nie potrafiłem ich tak skategoryzować w ramach jakiejś wielkiej, nie wiem, 10-minutowej chociażby dyskusji na temat ich wolnego rynku, ich ruchów, ich jakiegoś kierunku nowego, który by nadali organizacjom. Moim zdaniem to jest w przekroju tych klubów, które wymieniłem, stagnacja. Ale wiesz, oddaję ci mikrofon i możesz tutaj zaprotestować.
Myślę, że zwłaszcza w odniesieniu do LA Kings uznanie, że tam jest stagnacja, to dość ryzykowna teza, bo jednak
najstarszy klub w NHL.
Dzieją się tam rzeczy. Natomiast pozostając jeszcze przy wątku Calgary, bo on mi się fajnie łączy też z wątkiem Vancouver Canucks, czyli innej kanadyjskiej ekipy w tej dywizji. No bo trzeba powiedzieć, że Flames, transferując w ostatnich miesiącach Kadriego, Colemana, mówiąc tutaj o tych wszystkich rzeczach, które Kamil już podsumował, no to obrali wyraźny kierunek na taką głębszą i dalszą przebudowę. Są na miejscu, żeby nie było, fajne fundamenty, żeby taką przebudowę robić, bo jest młody bramkarz Dustin Wolf, jest pozyskany w obronie Simon Nemec, jest utalentowany Zane Parek w obronie. No to już jest takie filary, na których coś można budować. Jakiś wysoki pik typu pierwszy, drugi napastnik, który może być twarzą organizacji. To jest do pozyskania wszystko w drafcie. Więc wydaje mi się, że ta przyszłość przed Calgary wcale nie musi być taka odległa, ta dobra przyszłość. Natomiast gorzej widzę Vancouver Canucks, bo to jest dla mnie drużyna, która dalej tak dryfuje nie wiadomo dokąd. Cały czas nie mogą się ogarnąć po tych rozstaniach z JT Millerem, z Quinnem Hughesem. Mamy tam dalej w wątpliwym zdrowiu Thatchera Demko. Do obrony widać, że nie mogą żyć bez jakiegoś wieżowca klockowatego, bo pozbyli się Tylera Myersa. No to teraz latem wzięli Jamie'ego Oleksiaka i Luka Shena. No to są takie postaci, które zjedzą ci jakieś minuty, ale to nie będą minuty jakościowe i to nie będą minuty, w których Vancouver będą strzelać gole i dominować rywala. Jeżeli ofensywę wzmacnia ci Brandon Gallagher, dla którego już nie było miejsca w Montrealu i to takie jest trochę, wiecie, jak się mówiło kiedyś, że rodzice wysłali swojego pieska starego i chorego na farmę, to tak trochę z Brendanem Gallagherem zrobiono, że też go wysłali na farmę do Vancouver, żeby tam sobie dopełnił żywota hokejowego. I też mi się tak łączy wątek Calgary i Vancouver postaciami Jonathana Huberdeau i Eliasa Petersona, bo to są gracze o bardzo dużych kontraktach. Gracze, którzy w ostatnich 2-3 latach strasznie spuścili z tonu. No ale patrząc na te obecne realia finansowe, kontraktowe NHL, wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś klub, który jest zdesperowany, żeby coś zmienić, pozyskać jakąś postać, która może być robiącą różnicę w ataku, no to ja nie wiem, czy schylenie się po Petersona, albo nawet tego starszego znacznie, Huberdeau, czy to by nie była jakaś sensowna opcja, żeby ofensywę swoją rozruszać, a mówię to w kontekście na przykład Seattle Kraken, którzy nie zrobili tego lata specjalnie dużo, no bo tak naprawdę odpuścili na wolnym rynku Jadena Schwartza, który poszedł do Colorado, przejęli Makiego Samoskiewicza od Florida Panthers, taka wymiana powiedziałbym gdzieś 1 do 1 maksymalnie, a może punktowo nawet trochę in minus. Wiemy, że się sadzili mocno na te duże nazwiska typu Jason Robertson, typu Artemi Panarin. No skoro tutaj nie wyszło, to może takim krakowskim targiem spróbować właśnie ożywić karierę Petersona albo uwierzyć, że zmiana otoczenia jeszcze u Jonathana Huberdeau może go trochę ożywić i wróci na jakieś sensowne poziomy punktowania.
Tak cię słucham, Adrianie, i wyciągnąłem pewne clue swojej wypowiedzi, ale ja nie wiem, czy ty to miałeś na myśli, więc upewnię się, czy takie zdanie jakbym ułożył jako nagłówek twojej wypowiedzi, gdybym to spisywał i dawał w formie pisemnej, czy ja mógłbym napisać, że Flames i Canucks skończą na dwóch ostatnich miejscach dywizji, czy możemy dojść do takiej konkluzji? Oczywiście bardzo wczesnej, my tutaj unikamy jeszcze jakichś typów na nowy sezon, natomiast podsumowanie wolnego rynku dla tych dwóch organizacji no chyba przynosi taką ogólną myśl.
No, wolny rynek zawsze wyznacza pewien kierunek tego, co będziesz robił przez następne miesiące i tego, jakie wyniki będziesz osiągać. No trudno spodziewać się czegoś innego po tych zespołach, które no nie zrobiły nic, żeby się polepszyć na ten moment tak znacząco.
No, ja dodam o Vegas Golden Knights, że oni też nic nie zrobili, żeby się polepszyć. Jest nowy trener, jest rezygnacja z Johna Tortorelli, która, no ta wiadomość akurat, to już z nią żyjemy już dłuższy czas. Ostatnią wypowiedź Torca, no taka sygnalizująca jego jednak duże rozczarowanie i też mówiąca o tym, że odbył taką męską rozmowę. Wcale jakoś nie był zachwycony, chociaż spodziewał się, że może się to tak potoczyć. Rozumiem go z tej ludzkiej strony. Stery przejmuje Ryan Craig. Jest to zupełnie nowy rozdział w historii Vegas, bo no, taka praca u podstaw troszkę się kłóci z tą filozofią dotychczasową, a jednak awansowanie trenera, który prowadził drużynę Henderson z AHL i tam taką pracę wykonywał organiczną z młodymi talentami czy z weteranami ogólnie, z takim przemiałem, prawda, jak to bywa w klubach współpracujących. Teraz, jeżeli on ma sobie poradzić z dużym klubem, nie mówię, że tego nie zrobi, natomiast jest to coś nowego i też nowego dla weteranów w szatni Vegas. Bardzo jestem ciekawy tej transformacji. Może to za duże słowo, bo już powiedziałem, że organizacja nie zrobiła kroku w jakimś określonym kierunku i no właśnie. Ciekawy jestem, jak bolesny będzie upadek, bo nie wydaje mi się, żeby finał był powtarzalny w przyszłym sezonie, ale to jeszcze może wstrzymajmy się właśnie z takimi osądami, kto gdzie wyląduje w tabeli na koniec następnego sezonu, który jeszcze daleko, daleko przed nami. Ty, Adrianie, wykonałeś swoją pracę znakomicie, bo poprosiłem cię i wrzuciłem do naprawdę szerokiego worka klubów, a ty wyszedłeś z Calgary, przeszedłeś się po Vancouver i jeszcze zahaczyłeś tyle, ile dokładnie trzeba było poświęcić miejsca Seattle Kraken. Zostawiłeś mi Vegas Golden Knights, a więc z czystym sumieniem, Adrianie, możemy teraz wyjść do kuchni, zaparzyć sobie herbatkę, a Kamila Ziętka zostawić z tematem Edmonton Oilers. Kamilu, a tak całkiem poważnie. Nowy trener też jest w Edmonton Oilers, nie tylko w Vegas Golden Knights. No i to jest chyba ta jedna z głównych wiadomości. Jedna z głównych nadziei. Przynajmniej tak mówi Connor McDavid. Czy on ma rację? Czy to jest ten chosen one, który był tak potrzebny tej grupie zawodników?
Nie wiem, jak się odnieść do tego głosu, który usłyszeliśmy ze strony kolegi Adriana, tego wybuchu radości, którą się z nami podzielił na wieść o
informacji. Boski pomazaniec, Mike Babcock.
Boski pomazaniec. Tak jest. Piłka nożna ma José Mourinho, hokej ma Mike'a Babcocka i nic się nie zmienia, chociaż lata
mijają. No zobacz, Mourinho też na salony wrócił tego lata.
Do tego zmierzałem, Adrianie. Jakbyś siedział w mojej głowie, do tego właśnie zmierzałem.
Ale czekajcie, czyli to Edmonton Oilers jest Real Madrid tej dywizji?
To ty powiedziałeś, Michale, no nie mogę się z tobą sprzeczać. Wracając tak troszeczkę bardziej poważnie, to słuchajcie, no, cała ta saga z Mike'em Babcockiem, powiedzieliśmy i napisaliśmy o niej już chyba wszystko, co można było, a nawet dodaliśmy pewnie z kilkanaście zdań takich trochę nadprogramowych na zasadzie, co nam się wydaje. Na tę chwilę wiemy jedno, w Edmonton ci, którzy odpowiadają za sportowe sukcesy klubu, czyli mają odpowiadają za w ostatnich latach, czyli panowie McDavid, Draisaitl, Hyman, mówią jednym głosem, że tak, chcieliśmy takiego człowieka jak Mike Babcock. Nie pozostaje mi nic innego, jak stwierdzić, że dobra, skoro tak mówią, to chyba wiedzą, co mówią. To jest jedna rzecz. Wszystkie te historie związane z Babcockiem i Toronto, z Babcockiem i jego niedoszłą przygodą trenerską z Columbus znamy i też ciężko o tym w tym momencie dyskutować. W związku z czym mamy sytuację taką, że w miejsce trenera, czyli myślę teraz o Chrisie Noblauku, który był uważany za trenera dość miękkiego, tak? Trenera, który nie do końca miał potrafić wstrząsnąć szatnią, kiedy była do tego potrzebna jego rola. Dużo łatwiej było mu uczepić się, mówiąc kolokwialnie, tego, by trochę tam podręczyć tych mniej znaczących hokeistów, czyli nie wiem, porzucać po liniach Wasilija Podkouzina, czy sprawić, żeby trochę czasu na trybunach spędził Kasperi Kapanen. To były jego pomysły, natomiast nie miał odwagi, żeby dać pstryczek w nos na przykład Darnellowi Nurse'owi, o którym tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy już dzisiaj, i posadzić go na mecz czy dwa poza składem, żeby sobie jednak trochę gdzieś tam odsapnął. Nie potrafił też uniknąć tej kompletnie na dłuższą metę niesprawdzającej się idei grania wspólnego McDavida i Draisaitla, czyli ucieczki do rozwiązań, które były pomysłami wcześniejszych szkoleniowców z Woodcroftem na czele, tak? Czyli jak trwoga, to łączymy Draisaitla i McDavida i w tym momencie tak naprawdę z trzech ofensywnych linii robi nam się półtora. No to wszystko powoduje, że być może ten Mike Babcock to jest dobre rozwiązanie. Dodatkowo to, jaki wpływ na drużynę wspomnianą Vegas Golden Knights miał John Tortorella, który jest podobnie odbieranym trenerem, mam wrażenie, że to też nie pozostało bez wpływu na decyzję, jaką podjęto w Edmonton. To znaczy zobaczono, że można wziąć kogoś, kogo cały świat będzie traktował jako zło konieczne albo niekonieczne, a ten ktoś po prostu poprowadzi nas do określonych sukcesów i być może to był też ta przesłanka. To, co udało się Bowmanowi już tak personalnie i jeżeli chodzi o skład, no to oczywiście historia z Nersem, o niej już mówiłem w kontekście San Jose Sharks, nie utrzymywał za wszelką cenę przy życiu i kontraktach takich graczy jak Jack Roslovic, który moim zdaniem byłby przydatnym takim ogniwem tej drużyny do powiedzmy trzeciej formacji, no ale na pewno nie za 4 miliony, które otrzymał w Toronto. Uważam, że ten miniony sezon nie udowodnił, że jest wart takich pieniędzy. Kibice troszkę narzekają, że Calvin Pickard został odstrzelony. Ja uważam, że w Edmonton zrobiono po raz kolejny, próbując znaleźć właściwego bramkarza, ale zrobiono coś innego niż robiono dotychczas. Czyli nie szukano na wolnym rynku kogoś, komu wpakujemy z marszu jakiś 5-letni kontrakt, czyli sytuację pokroju Cama Talbota, czy w ostatnich latach Jacka Campbella, tylko bierzemy już takiego mocno leciwego, powiedzmy sobie, weterana w osobie Fredricka Andersena. Do tego znajdujemy też bardzo duży potencjał w osobie Devona Levi'a z Buffalo Sabres i mamy w tym momencie dwóch graczy, których pozyskujemy w zupełnie innej charakterystyce. Mamy to nieszczęście w postaci Tristana Jarry'ego i wiarę, że pod okiem Mike'a Babcocka i jego współpracowników ten Jarry coś tam się jednak ogarnie. Natomiast ten ruch bramkarski jest czymś innym niż dotychczas i uważam, że to jest ciekawy mimo wszystko ruch. W momencie, kiedy Bowman oddaje Nersa, pozyskuje w zamian między innymi Shakira Muhammadulina. To jest nadal dość młody obrońca, po którym się tak naprawdę chyba w San Jose spodziewano więcej. Dostaje 2-letni kontrakt, niespełna 2 miliony rocznie. Ma być kimś pomiędzy 6. a 7. obrońcą, gdzieś tam w okolicach rywalizacji pewnie z Tajem Embersonem. I to jest akurat, uważam, bardzo ciekawa opcja. Nie do końca wiem, jak oceniać pozyskanie Ryana Shees, ten, który w Pittsburghu tak naprawdę odpalił dopiero w poprzednim sezonie. To jest gość, który po jednym sezonie poważnym na poziomie NHL dostaje 5-letni kontrakt, bo o ile te 4 miliony nie robią na mnie wielkiego wrażenia, o tyle te 5 lat no, budzi pewne wątpliwości. Mówimy w końcu o gościu, który jest przed 30 i ma za sobą jeden dobry sezon na poziomie NHL. Nie do końca mimo wszystko rozumiem ten roczny kontrakt i jego wysokość, jeżeli chodzi o Kapanena, ponad 2,5 miliona dolarów, to trochę dużo jak dla mnie na gościa, który jest jednak kimś do grania w bottom six, a nie gdzieś tam wyżej i myślę, że nie trzeba było wcale takich pieniędzy wydawać, no ale tak się stało. Natomiast dla mnie bronią się na pewno umowy i Jasona Dickinsona, i Conora Murphy'ego, pomimo tego, że w obu przypadkach mówimy o graczach 30-plus letnich, mówimy o umowach 5-letnich, ale tak jak mówię, Conor Murphy, 33 lata, dostaje 4 miliony przez 5 lat. Przypomniałem, Vinny Darnay dostaje przez 4 lata 4,2 miliona w Waszyngtonie. Gdzie Conor Murphy, gdzie Darnay, chyba nikogo przekonywać nie muszę. To jest zupełnie inny mimo wszystko poziom i możliwości. Jason Dickinson to jest odpowiedź na wieloletnie pytanie, gdzie jest center trzeciej formacji. To jest właśnie Jason Dickinson. Zdrowy Jason Dickinson to będzie sztos w mojej ocenie. To będzie gracz, który naprawdę w tej roli trzeciego centra będzie się odnajdował doskonale i zwolni z tej roli definitywnie Ryana Nugenta Hopkinsa, który będzie już mógł być wtedy wtedy poniewierany po wszystkich liniach, w każdej możliwej konfiguracji, więc to też z perspektywy Edmonton wbrew pozorom jest dobre rozwiązanie, bo wszechstronność akurat Hopkinsa to jest rzecz im bardzo potrzebna, więc to wszystko jawi mi się jako dobre lato w Edmonton. Nie mówię, że fantastyczne, nie mówię, że wspaniałe, nie mówię, że bez wad, bo tak jak powiedziałem, pewne wątpliwości są, natomiast generalnie zrobiono doskonałą rzecz z Nersem i jego umową, pouzupełniano w tych miejscach, gdzie było najgorzej, czyli defensywa została dość mocno jednak przearanżowana personalnie. Są te nowe umowy dla tych graczy, których pozyskano wiosną. Zostaje jeszcze niespełna 5 milionów i to, co jest w tej chwili zadaniem dla Bowmana i nad tym musi pracować, to jest pozyskanie jeszcze skrzydłowego do top 6, bo bez tego tam jest duży problem, jeżeli chodzi o obsadę skrzydeł w tych dwóch pierwszych formacjach.
Mucha Madulin, tak sobie myślę o tym nazwisku i sądzę, że jeżeli ten chłopak będzie grał dużo, będzie grał często, to będzie koszmarem polskich komentatorów, którzy gdzieś tam o trzeciej w nocy pobudzając się jakimś energetykiem czy kawą będą się silili na odmianę przez przypadki różne tego nazwiska i tego hokeisty, nowego obrońcy Edmonton Oilers, no ale to jest zmartwienie przyszłości tych, którzy te mecze będą komentować. Tymczasem na naszym czacie Łukasz Piotrowski od razu zareagował po tym, jak porównałem Edmonton Oilers do Realu, a właściwie zapytałem się, czy takie porównanie właśnie zaistniało na linii Babcock-Mourinho, więc Edmonton to Real, więc McDavid to kto? Vinicius Junior? No ale dobra, zostawmy, bo dojdziemy za daleko. Marcin Wójcik podziela twoje zdanie, Kamilu. Napisał na naszym czacie: nie najgorsze lato w Edmonton. Dywizja niezbyt mocna? Powinno wystarczyć. I tak myślę, że jest to pewna konkluzja twoich też wypowiedzi. Natomiast dzisiejsza puenta dzisiejszego streamu, dzisiejszego podcastu będzie należała do Adriana Kowala. Ja Adrianowi zaraz oddaję mikrofon, bo on takie mocne ha-ha zrobił na Mike'a Babcocka. Ja się was zapytałem na czacie w ankiecie. Czy Mike Babcock to wybawiciel, czy przyszłe rozczarowanie w Oilers? 62% ankietowanych odpowiedziało, że będzie źle. 38%, że będzie dobrze. Zdania są, nadal to mogę uznać, podzielone. Podzielone no, wyraźnie jednak w kierunku negatywnym dominuje ta opcja, ale jednak część osób daje szansę temu rozwiązaniu. Ja sądzę, Adrianie, że ty masz jakieś swoje takie, może nie wymijające, ale zdanie na ten temat, na temat Babcocka wybawiciela.
Nie wiem, ja uznam, może w ten sposób odpowiem, że jeżeli Edmonton będą dobrzy, to dzięki zawodnikom, a jak będą słabi, to przez trenera.
Pięknie. To jest bardzo takie podcastowe to jest. Będziemy tego używać.
No, jakoś musiałem wybrnąć, ale no, muszę powiedzieć, że już temat Mike'a Babcocka bardzo mnie zmęczył tego lata i w ogóle...
No to dobrze. A mogę cię... To zaangażuję cię w ten... Zaangażuję cię, jeżeli nie w Babcocka, jeżeli już nie możesz na niego patrzeć, a będziesz musiał przez cały sezon, no to...
No, to się okaże, czy przez cały sezon.
No, dobre. Ta wypowiedź Kamila o bramkarzach, że zrobiono coś innego w Edmonton, inwestując w tych bramkarzy, w Devona Levi'a, Fredericka Andersena. Powiedz mi, czy ty, tak będąc, ja cię zawsze wsadzam na taki wirtualny stołek menadżera, to wybrałbyś te opcje, tych bramkarzy, których tam zatrudniono, te nowe twarze, czy powalczyłbyś mocniej, nie wiem, o Siergieja Bobrowskiego, którego zatrudniło Toronto?
Nie, wydaje mi się, że to, co Edmonton zrobili, jest okej. Okay. Podzielam tutaj zdanie Kamila, że rozwiązania dwa w sumie nieoczywiste z dwóch różnych stron, bo tani weteran na rocznym kontrakcie, do tego młody talent, który gdzieś tam się nie sprawdził w tym swoim poprzednim klubie i nie rozwinął do końca tak, jak miał. No jest ten Tristan Jarry, którego też wcale bym jeszcze nie skreślał całkowicie. Wydaje mi się, że z tego tercetu to uda się może wyczarować, żeby każdy zagrał chociaż po te 15-20 dobrych meczów w fazie zasadniczej i żeby jakoś składkowo, zbiorczo udało się w playoff też coś z tego wyczarować. Są to rozwiązania też bardzo tanie i myślę, że trzeba pochwalić Oilers za to, że coś tutaj zrobili, bo to nie jest tak, że zostawili jakąś lukę wyraźną i nic z tym nie zrobili. No, tego nie można powiedzieć o zarządzaniu Oilers przez Stana Bowmana, bo on coś w tej bramce ciągle szuka, więc... To trzeba mu na pewno oddać. Tak samo jak szukają Los Angeles Kings cały czas, bo to jest taki zespół, o którym chyba powiedzieliśmy najmniej, a który tak nie pasuje do czegokolwiek innego. powiedziałeś, że najstarszy zespół NHL się zrobił i no faktycznie te ruchy tego lata były takie, a nie inne. 35-letni Erik Haula, wcześniej 34-letni Panarin się pojawił, 32-letni Scott Laughton, powrót 41-letniego Craya Perego do Los Angeles, Matt Zuccarello 38 lat. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki fetysz menedżera Los Angeles Kings, czy może po prostu jakiś taki wyraz tego, że po prostu nie ma młodych ludzi do grania, no nie wiem.
Ja ich skreślam, powiem hot take'a swojego rzucę, to jest moja taka pierwsza perspektywa, że LA Kings w tym kształcie nie osiągnął zbyt wiele, raz, że zrobił się dom spokojnej starości, oczywiście tam mówimy o przecinkach, procentach, w podobnym wieku są też inne drużyny, natomiast no, gdzieś tam wychodzi na to, że królowie rzeczywiście mają najstarszą kadrę, natomiast no, przerażające jest dla mnie to, że oni nie mają... wizji, nie mają widoku na jakiegoś klasowego pierwszego centra. Nie ma Andre Kopitara, zakończył karierę, no i co? No bo no tutaj wypada zapytać, myślę, no jest Artemi Panarin, fajny rozgrzewający ze skrzydła, ale też już ma swoje, tak? W nogach i w rękach ostatnie wysiłki. On pewnie przyszedł do LA, żeby osiągać jakieś sukcesy, tylko ja tak patrzę na ten skład, kadrę i jakoś mi to nie wygląda na nic więcej, aniżeli ten awans do playoffów. Ciężko wywalczony. No nie wiem, no ale to jest też... moje postrzeganie wstępne LA Kings.
Ale myślę, że ten projekt Peter Laviolette na ławce w swoim
pierwszy sezon.
36. klubie NHL w karierze. To musi się udać przecież. Skoro się nie udało w 34 poprzednich, to w 36 się na pewno uda.
On też był kiedyś młodym, utalentowanym trenerem. Tak jak mówimy,
kto,
że tutaj...
Kto z nas nie był kiedyś młody i utalentowany?
My byliśmy kiedyś młodymi, utalentowanymi podcasterami czy streamerami. No ale teraz to już stare, zrzędzące dziady podcastowe, tak sobie pozwolę nas nazwać. Godzina i 8 minut tego streamu dzisiejszego za nami. Bowman szuka bramkarzy, ja szukam tematów, formatów na sierpień, na nasze audycje, na nasze przyszłe streamy. Coś już mam na myśli, coś już mam w głowie, natomiast spodziewajcie się, że przez sierpień jeszcze pewnie niewiele będzie się działo takiego mocno konkretnego, a więc pewnie ze 3-4 podcasty, audycje, streamy na żywo będą w jakimś tam odstępie 7-8-10-dniowym, zależy, jeszcze muszę popytać chłopaków, jakie plany urlopowe. To jest taki miesiąc, w którym jeszcze NHL, przynajmniej przez jego większą część, mocno śpi. I wy też odpoczywajcie, zbierajcie siły na sezon, na nasz zlot, przypominam, 10 października, to się powinno udać, naprawdę. Nie mówiłbym tego, gdybym nie widział, no nie wiem, 75% szans na to, że dopniemy wszystko na ostatni guzik. Jeszcze raz was zapraszam. No i mega dziękujemy, że jesteście z nami. 30 lipca o NHL gadamy, a wy słuchacie. To jest niesamowite. Kamilu, wielkie dzięki, że nas wspomogłeś. No twój głos dzisiaj był niezastąpiony.
Dziękuję również. Było mi niezmiernie miło, że mogłem się znowu uzewnętrznić przy tej okazji.
Dziękujemy. Adrianie, jak zwykle, cała przyjemność po mojej stronie.
I również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miłego wieczoru i dnia.
Chłodnego.
I chłodnego, o.
Trzymajcie się, cześć.